Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Ministrze.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Elbląski samorząd, na którego czele stoi prezydent Witold Wróblewski z PSL, działa przeciwko mieszkańcom. Takie są oceny niektórych komentatorów, także polityków. I ja rozumiem, że Pan również podziela taką ocenę, czy nie? Bo Pańskie środowisko polityczne taką ocenę wystawia prezydentowi Wróblewskiemu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, sprawdźmy fakty, bo one są najważniejsze. Pan prezydent Wróblewski blisko 9-10 miesięcy temu dostał konkretną propozycję rozwoju portu morskiego w Elblągu. Szanowni państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadza wiele inwestycji, zarówno tych lokalnych, które zmieniają nasze małe ojczyzny, jak i te ogólnopolskie. I taką inwestycją był przekop Mierzei Wiślanej. Niemniej jednak zasadniczy problem był taki, że spółka miejska, spółka komunalna, zarząd portu morskiego jest zobowiązana do pogłębienia ostatniego odcinka 900 metrów. Zresztą, szanowni państwo, pan prezydent Wróblewski w swoim programie wyborczym zobowiązał się do tego, że zostanie pogłębiony tor wodny i wybudowana obrotnica. Jednak nie zrobił tego. Więc mając na względzie to i wykorzystanie pełnego potencjału związanego z przekopem Mierzei Wiślanej, zaproponowaliśmy panu prezydentowi, że Skarb Państwa zainwestuje 100 milionów złotych w spółkę i wtedy te inwestycje zostaną przeprowadzone, ponieważ jak państwo doskonale wiecie, obecnie port morski w Elblągu jest fatalnie zarządzany. Stanowi bardziej parking dla tirów, na którym właśnie stoją ciężarówki, a nie ma miejsca podstawowa działalność przeładunkowa. Zresztą ta podstawowa działalność przeładunkowa to jest, szanowni państwo, w tym momencie 10% wykorzystywanych możliwości tego portu, a sam port w skali kraju przeładowuje, udział jego w przeładunku to nawet nie jest procent, to jest promil. Miasto wydaje hojne 0 zł na inwestycje w tym roku i w planie wieloletnim jest kolejny olbrzymi zastrzyk finansowy w wysokości 0 zł. Pan redaktor powie, że kpie, ale rzeczywiście mając na względzie tą narrację pana prezydenta i tej całej koalicji 0 zł rządzącej Elblągiem, staram się to w takiej formule przedstawić, bo mam wrażenie, że zarówno pan prezydent, jak i ta koalicja 0 zł funkcjonuje w alternatywnej rzeczywistości.
Pojawiają się, panie ministrze, pojawiają się takie oceny właśnie polityków opozycji, że gdyby to nie PiS składał tą ofertę, to można by było się na nią zgodzić. Mamy do czynienia po prostu z czystą polityką, a z niczym więcej?
Jak najbardziej. Mam do czynienia z czystą, brudną grą polityczną. Pan prezydent, z jednej strony jest to pewien taki sygnał pokazujący, że opozycja jest przekonana, że nie wygra wyborów parlamentarnych. Zresztą z okolic ratusza do mnie właśnie trafiają takie sygnały mówiące o tym, że pan prezydent nie chce tego, ponieważ będzie to sukces Prawa i Sprawiedliwości. Tak, politycznie to będzie sukces Prawa i Sprawiedliwości związany z tym, że kolejny raz dotrzymaliśmy słowa, kolejny raz robiliśmy coś dobrego dla Polski, ale finalnie będzie to sukces Elblążan, sukces mieszkańców całego regionu. Nam, jako osobom związanym z regionem elbląskim, powinno zależeć, że będzie motor napędowy rozwoju, że będzie miejsce, które będzie ściągało biznes i Elbląg zasługuje na to, żeby być miastem portowym. Obecnie, mając na względzie, jak ten port funkcjonuje, to ciężko tak nazwać Elbląg.
Mam taką wypowiedź wiceministra infrastruktury Marka Grubarczyka, który kilka dni temu w Telewizji Polskiej mówił tak. Problem miasta jest taki, że niewiele nabrzeży zostało w ich władaniu, większość została sprzedana. Minister Grubarczyk mówi, że na tym etapie trudno dojść nad, jak wygląda podział majątkowy w tym porcie. Czy tam są jakieś, czy władze miasta mają jakieś tajemnice? Czy pan zaglądał, nie wiem, w księgi wieczyste na przykład i sprawdzaliście, jak wygląda sytuacja z terenami?
Ja mogę powiedzieć, że my oczywiście w ramach analizy mamy takie informacje, zebraliśmy takie informacje. Oczywiście kwestia zajrzenia do ksiąg i szczegółowych danych spółki, jak wygląda struktura własnościowa nabrzeży, byłaby możliwa, gdybyśmy podpisali list intencyjny i zaczęli działać w zakresie due diligence. czyli analizy prawnej, analizy nieruchomości. Niestety pan prezydent Wróblewski właśnie na tym etapie, kiedy mieliśmy podpisać list intencyjny, zaczął torpedować cały projekt. Więc mając na względzie to, co mówi pan minister Gróbarczyk, no wydaje mi się, że rzeczywiście pan prezydent i ta koalicja Zero Złotych, koalicja Platformy, PSL-u, Lewicy ma coś do ukrycia. No, ciężko diagnozować tą sytuację w sposób inny. Jeżeli na stole jest list intencyjny, z którego miało wynikać, że mamy przeprowadzić analizę prawną, a analizę nieruchomości, właśnie te badanie, ten audyt, a miasto w tym momencie zaczęło torpedować sam fakt, sam projekt, który wcześniej nie torpedowało.
No nawet występowało w ramach Polskiego Ładu o pieniądze. Panie ministrze, ale mamy też taką kwestię tutaj, że...
Nie, no panie redaktorze, przepraszam.
To też jest taka ciekawostka.
Na działalność portową, na pogłębienie toru wodnego, na działania spółki, chcę wyraźnie powiedzieć, że miasto nie wystąpiło nigdy do żadnego programu inwestycji strategicznych. Powiem więcej, miasto, które mówi o tym, że pogłębienie toru wodnego w sposób nieprawdziwy mówi, bo to jakby sprzeczne z faktami, do czego zobowiązany jest rząd czy urząd morski, to miasto właśnie mając na względzie to, że mówi, że powinien to dokończyć rząd, samo złożyło wnioski do regionalnego programu operacyjnego,
o właśnie o to mi chodzi,
programu samorządów, że ma zostać pogłębiony tor wodny. Więc do Polskiego Ładu nie, ale do programów samorządowych jak najbardziej. Więc tu widzimy taką kuriozalność.
No to wyjaśniliśmy.
Sprzeczność w ogóle w tym przedsięwzięciu.
Panie ministrze, ale mamy tak. Konsultacje. Odbyły się konsultacje zorganizowane przez właśnie Urząd Miasta. Było tam zadane takie dosyć zastanawiające pytanie, czy port morski w Elblągu powinien zostać nadal własnością miasta. Do wyboru dwie odpowiedzi. Tak, powinien pozostać nadal własnością miasta. Nie, powinien zostać przekazany skarbowi państwa. No to było w ramach konsultacji. Mogło odbyć się referendum. Do tego chyba ktoś nie chciano dopuścić. To referendum się nie odbyło. Mamy ponad 11 221 głosów na tak 4000, prawie 3500, przepraszam. Zaraz, na nie, 3500, na tak 7800. Widzę, no właśnie różne mamy tutaj, mam różne dane, dobrze, dane są przybliżone. Niech pan wyjaśni, czy to można odbierać to głosowanie jako wiarygodne, bo też grupa inicjatywna powstała i było chyba 11 tysięcy osób za tym, żeby rząd się zajął portem.
Panie redaktorze, pan redaktor jest wyjątkowo łagodny w ocenie, nazywając to ankietą czy
ja
badaniem opinii
publicznej.
Bo jeżeli spojrzymy, jak ten proces wyglądał, no to chyba każdy widzi to, że to badanie jest niemiarodajne, niewiarygodne. Samo pytanie jest intencyjne, zmanipulowane, bo zasadniczą osią sporu nie jest kwestia związana tym, że coś ma być komuś przekazane, jak sugeruje pytanie. Wręcz przeciwnie. My chcemy, ażeby port morski w Elblągu był portem o podstawowym strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Podobnie jak porty w Gdańsku, w Gdyni czy w kompleksie Szczecin-Świnoujście. Oczywiście mierząc pewne proporcje. Ale jesteśmy, szanowni państwo, w takiej sytuacji, w której pan prezydent zamiast współpracować, zamiast działać na rzecz Elbląga, żeby ta koalicja Platformy PSL-u zamiast współpracować i działać na rzecz Elbląga, właśnie postanowiła wydawać 1000 złotych na kampanię przeciwko przyjęciu 100 milionów złotych. Zaczęło się od plakatowania miasta billboardami, plakatami, gazetkami, ulotkami. Nawet myślę, że w ramach funkcjonowania wpadli na pomysł, żeby zamówić 500 kilogramów krówek. 500 kilogramów krówek jest napisane tak dla portu miejskiego. Więc jak powiedziałem na samym początku, 0 złotych na inwestycje w porcie, 1000 złotych na zmanipulowaną, kłamliwą, propagandową akcję, która chyba bardziej przypomina parasondaż, niż parareferendum, niż cokolwiek innego. Na same referendum panowie rządzący miastem nie byli w stanie się zgodzić czy pójść w to, ponieważ po pierwsze referendum jest wiążące, ma swoje sztywne ramy. Poza tym zarówno pan Wcisła, senator z Elbląga, który no jest jakby postacią skompromitowaną, doskonale pamięta, że raz w referendum jako przewodniczący Rady Miasta referendum lokalnym został odwołany, więc myślę, że to są jakieś trudne dla niego wspomnienia. Więc bali się pytać mieszkańców wprost. Ale mieszkańcy zorganizowali się w komitecie społecznym i zamiast uczestniczyć w tym parareferendum zebrali ponad 10 tysięcy podpisów. Ja mogę powiedzieć, że jeszcze te podpisy spływają. My oczywiście blisko 2 tygodnie temu ogłosiliśmy, ile tych podpisów zebraliśmy, ale te podpisy cały czas spływają do komitetu. 10 tysięcy dumnych, lokalnych patriotów, którzy się podpisali pod propozycją rządu, ponieważ chcą rozwoju Elbląga.
Panie ministrze, jasne. Mamy tutaj podpisy tych osób, o których pan mówi. Ja jeszcze tylko uzupełnię tą informację, że w tym głosowaniu papierowym, elektronicznym, które było zorganizowane przez urząd, było ponad 11, łącznie oddano 11 221 głosów, na tak 7779, na nie 2331 głosów nieważnych było 1111. Frekwencja to 12,8%. Procent uprawnionych osób, które ma czynne prawo wyborcze. To w ogóle będziecie brali to pod uwagę w jakichś dyskusjach z samorządem? Czy samorząd ma zamiar w ogóle dyskutować? A czy rząd może ma, żeby już zakończyć sprawę portu w Elblągu, czy rząd ma jakąś szybką propozycję taką ekspresową do przeprowadzenia tej operacji objęcia udziałów, czy nie?
Panie redaktorze, rząd ma i koncepcję B, i koncepcję C.
A jakie to
koncepcje? Ale na razie nie chciałbym o nich mówić z tego względu, że bo pan redaktor łaskawie powiedział o tym, jakoby już te wyniki zostały podane. Według mojej wiedzy te wyniki mają zostać podane 30 maja. Taką przynajmniej taka deklaracja padła, co też jest, mówiąc delikatnie, zastanawiające. Ale ja bym chciał jeszcze powiedzieć o samym tym sondażu, referendum.
Tak króciutko, bo jeszcze chciałbym z panem ministrem poruszyć jeden bardzo ważny temat.
Tylko powiem tak, że zasadniczy problem, który jest naprawdę zadziwiający, to jest to, że sama formuła ankiety to była ankieta, w której teraz ratusz wie doskonale, kto głosował za, a kto głosował przeciw, więc ta anonimowość została tu zachwiana, to po pierwsze. A po drugie, no, rzeczą zdumiewającą było to, że urzędnicy, Straż Miejska pilnowała tych urn, a naprzeciwko tych urn stały wielkie billboardy z napisem tak dla portu miejskiego. To po pierwsze. A po drugie, już kończąc, żeby pan redaktor, żebyśmy mogli poruszyć kolejny temat, takim zasadniczym problemem było to, że zarówno pan prezydent Wróblewski, jak i pan senator Wcisła, głównie pan senator Wcisła, chodzili po mieście i sami zbierali te ankiety. Zresztą chwalą się na swoich social mediach. Ja nie wiem, jak pan senator Wcisła był uprawniony do przetwarzania danych osobowych zbierając te ankiety. Myślę, że powinny się tym zająć właściwe organy zajmujące się ochroną danych osobowych.
No tak się chyba głosowań nie przeprowadza. Mając na sukces na wyciągnięcie ręki, wybiera polityczną emeryturę. To słowa z komentarza z portalu Polityce. Kierowane do pana Witolda Wróblewskiego, prezydenta Elbląga. Osuszyć Zalew Wiślany i port w Elblągu chciała już 100 lat temu niemiecka Rada Miasta. To są gorzkie słowa kierowane do Witolda Wróblewskiego. Panie ministrze, potrzebujemy reformy systemu głosowania w Radzie Europejskiej, by więcej decyzji mogło zapadać większością kwalifikowaną. To słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza. No, oznacza to jakby jawne sprzeciwienie się zasadzie utrzymywania weta przez państwa Unii Europejskiej. Po raz kolejny kanclerz sugeruje, że od tej reformy zależy zgoda Berlina na rozszerzenie wspólnoty. Czy padnie taki mocny głos polskiego rządu, nie wiem, premiera, czy może pana prezydenta Dudy wobec tych słów? Bo to są słowa mówiące o tym, że już Niemcy jawnie chcą przejąć władztwo, można powiedzieć, nad państwami Europy w ramach Unii Europejskiej.
Redaktorze, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, i mamy coś do powiedzenia w tej sprawie, nie zgodzimy się na odejście od zasady jednomyślności, to jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że potrzebujemy więcej rozsądku i zrozumienia w Radzie Unii Europejskiej, a nie tego, żeby odchodzić od zasady jednomyślności. Wydaje mi się, że pan kanclerz Scholz ponownie wraca do tego, co zresztą myślę, że blisko 2 lata temu mówił jego kolega partyjny, ówczesny minister spraw zagranicznych Heiko Maas, a także to, co jest zapisane w umowie koalicyjnej niemieckiej. Znaczy, my wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, która szanuje pewne odrębności, szanuje to, że pewne rzeczy wypracowuje się w ramach kompromisu. Chciałbym zwrócić uwagę, co by było, gdyby przed wojną decyzje związane z polityką zagraniczną były podejmowane w takiej właśnie formule, jak proponuje pan kanclerz Scholz. To uzależnienie Unii Europejskiej i uległość wobec Rosji byłaby o wiele większa. Wydaje mi się, że ta bezmyślna refleksja, bezmyślna propozycja ze strony Niemiec no ma na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie pozycji niemieckiej w Unii Europejskiej, a nie ma na celu tego, żebyśmy w Unii Europejskiej jako ojczyzny współpracowali ze sobą. Dyktat Berlina jest już nieznośny i ta propozycja niemiecka nie ma na celu rozwoju Unii Europejskiej, ma na celu podporządkowanie innych państw w Unii Europejskiej, a NATO nie ma zgody.
Krótko jeszcze, Grudek Krajowy, stop seksualizacji dzieci jest taki pomysł ustawy. A za przymusową edukacją seksualną jest lewica. Wanda Nowicka z Lewicy mówi tak, że edukacja seksualna powinna być jednym z przymusowych przedmiotów szkolnych, jak matematyka czy geografia. Pan się z tym zgadza?
Znaczy, wydaje mi się, że to krążenie wokół seksualności przez lewicę jest bardzo zastanawiające. Wydaje mi się, że kluczową rolę w zakresie edukacji powinni odgrywać rodzice. I cieszę się bardzo, że jest zespół ludzi, zespół rodziców, którzy zrzeszyli się i zorganizowali w ramach komitetu, w którym jasno i wyraźnie jest napisane, że kwestie związane z seksualnością nie mogą być, nie ma zgody na to, żeby wchodziły organizacje, które się zajmują tym w szkołach, bez zgody rodziców, więc cieszę się, że właśnie takie działania są podejmowane. Ja się tam podpisałem pod tym projektem, ale także chciałbym wyraźnie powiedzieć, te przepisy, bo się z nimi zapoznałem, nie mają nic wspólnego z tym, co mówi lewica, jakoby edukacja seksualna miałaby zostać zakazana. Myślę, że to po prostu wynika z ich niekompetencji, niewiedzy w tym zakresie.
I będziemy...
Ostatnie słowo, panie redaktorze, kończąc, ma na celu upodmiotowienie rodzica w tym całym procesie. Rodzic ma mieć wszechstronną wiedzę na temat tego, jakie organizacje i jakie zajęcia są prowadzone w szkole. To chyba dobrze.
I będziemy obserwowali cały przebieg legislacyjny i to, czy zostanie podpisana ostatecznie ta ustawa, jeśli przejdzie całą ścieżkę legislacyjną, czy zostanie podpisana przez prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Życzę państwu miłego dnia.